Wydawnictwo Zyski Spółka oraz Storybox zapraszają do wysłuchania książki Jana Grzegorczyka pod tytułem Chaszcze. Czyta Andrzej Hausner. Copyright by Jan Grzegorczyk 2017. All rights reserved. Wydanie drukowane ukazało się nakładem Zyski Spółka Wydawnictwa. Wszystkim przebudzonym. Hrabina wyjechała do Berlina. Powiedziała, że nie chce dokonać żywota w chaszczach. 1. Moja matka była cudowną kobietą. Zmarła 2 kwietnia, dokładnie w 2. rocznicę śmierci papieża. W jej przypadku zmarła jest określeniem nieodpowiednim. Uśmiechnęła się i przestała oddychać. Błogosławiona śmierć. Miała cukrzycę. Może gdyby bardziej dbała o dietę, jeszcze by pociągnęła. Zawsze powtarzała, że jeśli ma żyć bez ciastka do kawy, woli umrzeć. Przeżyła ojca o 41 lat. Owdowiała, mając 41, a więc dokładnie połowę życia przed sobą. Tata na łożu śmierci nakazywał jej powtórnie wyjść za mąż, ale to nie mieściło się w jej katolickiej wizji świata, czy raczej wieczności, co miałaby począć z 2 mężami w niebie. Jak spojrzałaby Felkowi w oczy? Chyba by się pod ziemię zapadła. Moim zdaniem to po pierwsze nie wiadomo, czy w niebie jest ziemia, a po drugie to przecież sam ojciec kazał jej poszukać swego następcy. Ale może znała go lepiej i wiedziała, że tylko ją tak wystawia na próbę? Zająłem w domu jego miejsce. Czy dlatego zostałem starym kawalerem? Nie, w żadnym wypadku. Jeśli ktokolwiek zawinił w moim życiu, to na pewno nie matka. Nie pętała, nie więziła, raczej zachęcała mnie do ożenku. Nie wiem, dlaczego się nie ożeniłem. Nie byłem jak ten święty, bodajże Mikołaj, który już jako niemowlę nie chciał ssać piersi, bo wiedział, że jest stworzony do innych rzeczy. Kobiety zawsze mi się podobały. Po prostu przegapiłem. Życie wypełniały mi tłumaczenia. Z 3 języków. Angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Jako pracoholik nie zauważyłem nawet, kiedy przekroczyłem limit wieku na założenie rodziny. Zresztą wszystko jeszcze może się zdarzyć. Moja matka chrzestna wyszła za mąż mając 72 lata i od tamtej pory korzystała z wszelkich uciech przynależnych młodym małżonkom. I to nieprawda, że człowiek w pewnym wieku nie potrafi się już zmienić, nagiąć do drugiego. Ciotka przeżyła metamorfozę. Robiła po ślubie rzeczy, które w czasach staropanieńskich by ją bulwersowały. 2 tygodnie po pogrzebie matki spotkałem przypadkowo w księgarni Zbyszka, kolegę z liceum. Poszliśmy na piwo do Szwejka. Pogadaliśmy o starych czasach, o tym, co kto robi. On sam prowadził pośrednictwo nieruchomości. A może byś mi znalazł jakąś kurną chatę w lesie? Zażartowałem. Marzę, by uciec z miasta. Akurat mam coś takiego. Piękna sprawa, stara chałupka w Puszczy Noteckiej, koło Rojna. Wiesz, gdzie to jest?
Tak, jeździłem tam na wyprawy rowerowe. Kocham te tereny.
No to masz szansę wziąć ślub ze swoją miłością. Zaśmiał się, klepiąc mnie w ramię. Nogi zrobiły mi się jak z waty. Możliwość zrealizowania od ręki marzenia przeraziła mnie. Uśmiechnąłem się, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Namyśl się do jutra... A najlepiej to cię tam zawiozę. Sam się zastanawiam, czy nie wziąć tego dla siebie. Schwycił mnie na wędkę. A może miał miękkie serce i zapragnął zrobić dobry uczynek dla starego znajomego w żałobie? Całe życie mieszkałem w centrum. Spałem wśród zgrzytów tramwajów i hałasu samochodów. PRL-owskie okna nie dawały żadnej izolacji. Wdychałem spaliny i wszelkie miejskie trucizny. Podobno z czasem ludzie przyzwyczajają się do hałasu i smrodu. Mój stryj Kazimierz na przykład, który całe życie pracował na kolei, tak przywykł do skrzypień i łomotów, że nie potrafił zasnąć, jeżeli przy łóżku nie stało włączone na cały regulator radio. Mnie się nie udało przywyknąć. Najważniejszym argumentem w sprawie było to, że ku mojemu zupełnemu zaskoczeniu matka zostawiła mi trochę pieniędzy, które odkładała na czarną godzinę. Sumka była na tyle pokaźna, że starczyłoby nie tylko na czarną godzinę, ale na kilka czarnych lat. Była też całkowicie wystarczająca na kupno domku. Zbyszek miał rację. To była propozycja z gatunku nie do odrzucenia. Kiedy zobaczyłem stojącą samotnie na łące pośród lasów starą chatkę z czerwonej cegły, o mało nie zwariowałem ze szczęścia. Tak. Spojrzałem w niebo i podziękowałem. Nie wierzyłem, że coś takiego może jeszcze mnie czekać. Pierwsze, co zrobiłem na mojej ziemi, mówię mojej, jakby miłosne ogarnięcie jej wzrokiem było jednoznaczne z aktem kupna, to poszedłem pod starą lipę i z ulgą się wysikałem. Od paru lat miałem dwa zasadnicze życiowe problemy. Bezustanna potrzeba oddawania moczu i bezsenność. Obie przypadłości chyba na tle nerwowym. Pomyślałem, że to miejsce mnie uleczy. Kochałem naturę, ale nie byłem jej znawcą. Las zawsze był dla mnie ścianą zieleni, a rozlegające się w nim głosy ptasim chórem. Nie rozróżniałem solistów. Wstyd. W różnych dziedzinach życia starałem się być erudytą, lecz na tym polu byłem zupełnym ignorantem. Kiedyś przeczytałem zdanie profesora Stanisława Kota: zbrodnią jest nie wiedzieć. I rzeczywiście w życiu zwykle przeżywałem rodzaj strachu, że czegoś nie wiem, że zostanę na tym przyłapany. Zdaję sobie sprawę, że jest to postawa nonsensowna, bo przecież jesteśmy w stanie osiągnąć tylko ułamek poznania czegokolwiek. Nasza wiedza nie jest nawet kroplą w oceanie. Tak czy owak, opinia profesora Kota utkwiła mi w pamięci. Wzmacniał ją mój przyjaciel Zdzisiek, który zwracając się do mnie w jakiejkolwiek sprawie zaczynał: czytałeś oczywiście... Tu padło nazwisko jakiegoś egzotycznego dla mnie autora. Widziałeś oczywiście... I tu wymieniał modnego, aczkolwiek mnie nieznanego reżysera. I tym podobne, i tak dalej. Najgorsze były kombinacje, gdy wymieniał dzieła kogoś, kogo naprawdę, tak mi się wydawało, należało znać, a ja... Ciemność absolutna. Zamiast żachnąć się: a skąd do cholery mam go znać? Udawałem i potakiwałem ze zrozumieniem. Największe obszary mej niewiedzy rozpościerały się właśnie w dziedzinie przyrody, a zwłaszcza ornitologii. Pewnie rozpoznałbym wróbla, gołębia czy sowę, nie istniały jednak dla mnie sujki, skowronki, lelki, gile, czyżyki, szczygły, myszołowy. Wszystko, co latało w powietrzu, było dla mnie ptactwem, dużym i małym, ewentualnie szarym i kolorowym. Postanowiłem nadrobić zaległości. Kupiłem parę atlasów ptaków, a także płytę z ich głosami. Wziąłem kilkumiesięczny urlop od życia, od pracy w wydawnictwie, którą i tak dzięki przyjaźni z prezesem organizowałem sobie na kształt wolnego strzelca. Właściwie sam byłem sobie kierownikiem, co doprowadzało do pasji koleżeństwo z innych działów. Powiedziałem Michałowi, że należy mi się rok szabasowy. Żartuję, ale myślę, że 3 miesiące starczą mi, aby poszukać siebie. Kiedyś, no to jest moje najwstydliwsze wspomnienie, kiedyś po studiach spróbowałem siły jako pisarz. Opublikowałem tomik opowiadań. Rozeszło się może kilkadziesiąt sztuk. Reszta 5000 nakładu poszła, mam nadzieję, na przemiał. A i tak sama liczba nie oddaje grozy, nie oddaje skali mojej porażki. W parę dni po ukazaniu się książki do wydawnictwa przyszedł list od czytelnika. Początkowo pomyślałem, że ktoś sobie stroi żarty. Podpisany Stanisław Madej, a więc moim imieniem i nazwiskiem. Serce radośnie mi zabiło. Jest odzew. Co prawda jak odbicie z lustra, ale jest. Nasza sekretarka, pani Irenka, zaglądała mi przez ramię. Witam. Brodząc w kałuży, pańska książka, o ile tak można nazwać tę zszywkę introligatorską, trafiła do mnie, gdyż noszę to samo imię i nazwisko co pan. Osoba, która mi ją ofiarowała, wyobrażała sobie, że uszczęśliwi mnie tym prezentem. To nie było rozczarowanie. To była krzywda, jaką swoją pisaniną wyrządził pan mnie i mojej dziewczynie. Nie wspomnę już bądź co bądź renomowanego wydawnictwa, w którym się ukazała. Właściwszy tytuł byłby Bredząc w kałuży. Tu autor listu przystąpił do szczegółowego skatalogowania błędów rzeczowych, które udało mi się popełnić. Oceny literackiej nie dokonywał, bo nie było, jak stwierdził, potrzebnej do tego materii. Sceny erotyczne w pańskiej książce to nie tylko grafomania. To dowód, że jest pan prawiczkiem, a jedynym pana doświadczeniem seksualnym jest, jak to mówią, mamusia Rączka i jej 5 synków. Podobno skończył pan polonistykę, ja politechnikę, ale nigdy bym się nie odważył czegoś takiego wydać. Piszę to, bo nosimy to samo nazwisko. Nazwisko zobowiązuje do jego obrony, do obrony jego jakości. Zawrę z panem układ. Otóż nie upublicznię swych przemyśleń na temat pańskiego przestępstwa, jeśli przyrzeknie mi pan, że już nigdy nie wyda pan książki. Taki był mój debiut, po którym skurczyłem się do wymiarów orzeszka laskowego. Nigdy już nie odważyłem się czegokolwiek opublikować. Ja zamilkłem i świat zamilkł. O mojej książce nie ukazała się nawet wzmianka. Nikt mnie nigdy nie zapytał, dlaczego dalej nie piszę. Wszystko to było dla mnie potwierdzeniem słuszności tez mego bliźniaka z nazwiska. Ukryłem to zdarzenie tak głęboko, że właściwie uległem złudzeniu, iż w ogóle nie było go w moim życiu. Jedynie 3 egzemplarze książki, owinięte papierem i zalepione taśmą, spoczywały w głębi biurka niczym wrak zatopionego statku. Nie miałem odwagi ani ich dotknąć, ani unicestwić. Po tym liście byłem skończony, niemalże bałem się wyjść na ulicę. Wydawało mi się, że tłum rzuci się na mnie z okrzykiem – nieudacznik! Przekucnąłem, skuliłem się. W końcu mój wstyd i strach jakoś się otorbiły, ale i tak przemieniłem się w fobofoba. Lęk przed strachem, lęk przed porażką wlazł w każdą moją komórkę. Pracowałem w wydawnictwie, redagowałem książki. Pewnego dnia poszczęściło mi się. Przetłumaczyłem maleńką książeczkę pod tytułem Jak zmienić swe życie, która stała się swego rodzaju bestsellerem. Wydawało mi się, że nareszcie odnalazłem swoje miejsce. Robiłem w słowie, a jednocześnie zawsze kryłem się za czyimś nazwiskiem. Życie w kominiarce. Pierwsze tłumaczenia wydawałem pod pseudonimem. Do czasu, gdy stwierdziłem, że na tym polu nikt nie zamierza mnie zdeptać. No i tak upłynęło mi 25 lat translatorskiego żywota. Dopiero śmierć matki stała się dla mnie wezwaniem, by spojrzeć w lustro. 2. Wyjechałem do mojego domku w lesie. Wieś, czy raczej przysiółek przylepiony do Rojna, nosi nazwę Witalnik. Może od vita, vitae, życie, może od witania. Teren leżący na skraju puszczy stanowi jakby bramę powitalną. Mój domek jest obecnie jedynym zabudowaniem w Witalniku. Do lat 50. stały tu podobno jeszcze 2 chaty poniemieckie, ale zostały rozebrane. Wokół przed wojną rozpościerały się bagna, a właściwie jezioro. Stopniowo wysychało i zamieniło się w mokradła, będąc oazą dla ptactwa. W tym roku nie planowałem żadnych remontów. Dom wymagał kilku napraw i inwestycji, ale nie aż tak pilnych. Chciałem szybko poznać okolice, wydeptać ścieżki. Większość codziennych spacerów zaczynałem od kontemplacji jeziora Rojno, znajdującego się w odległości kilometra od mojego domu. Obrosłe trzcinami, nie posiada żadnej plaży, przychodzą na dnie jedynie nieliczni wędkarze. Siadałem na skarpie obok przedziwnego drzewa. Ze wspólnego korzenia wyrastał pień, rozkładający się 2 ramionami w znak V. Jedno ramię stanowiła brzoza, a drugie – olcha. Uroczy, zwycięski mezalians. Dowód przekroczenia przeciwieństw. Cisza wprost kłuła. Nawet głosy ptaków w tym uroczysku były jakby limitowane. Tylko od czasu do czasu zrywały się z sykiem pływające po jeziorze łabędzie. Nasyciwszy się mikroklimatem, uwielbiałem opary unoszące się rankiem znad jeziora. Zapuszczałem się w las. Czas spędzałem głównie na podglądaniu i fotografowaniu ptaków, kupioną specjalnie w tym celu cyfrową lustrzanką. Dzięki potężnemu obiektywowi miałem tuż przed oczami okazy w rzeczywistości oddalone nawet o 100 metrów. Fotografią parałem się od lat, ale dopiero przy okazji wyjazdu do Witalnika kupiłem sobie półprofesjonalnego Nikona. W domu konfrontowałem swoje zdjęcia z podręcznikami. Nieoceniony był tu 2-tomowy album Ptaki polskie. Szczególną frajdę stanowiła też lektura Kulturalnego Atlasu Ptaków. Kruszony, w którym podniebne istoty były opisywane z całym arsenałem skojarzeń, wyobrażeń ludowych, mitów literackich. Po 2 tygodniach moich łowów mogłem od biedy nazwać się ornitologiem amatorem. Powtarzam od biedy, bo każdy bowiem neopasjonat dość szybko chwyta pewne rudymenta, dzięki którym może oszacować, jak głęboka była jeszcze przed chwilą jego niewiedza. Nie oznacza to jednak, że może uznać się za wtajemniczonego. 23 maja, zapamiętam tę datę na zawsze, zapuściłem się w świerczynę rosnącą na tyle rzadko, że słońce operowało w niej swobodnie i drzewa nie musiały walczyć o dostęp do światła. Świerki rosły dorodne, jak na ilustracjach do bajki o czerwonym kapturku. Nagle w koronach drzew usłyszałem głos wilgi. Tak, byłem pewny, że to ona. Głos układał się w przeciągły świst. Zofia! Nerwowo wypatrywałem ptaka. Mignęła mi żółta plama, która była potwierdzeniem mego domysłu. Nie mogąc jednak odnaleźć jej ponownie, zacząłem wątpić, czy nie było to szczególne załamanie się promieni słonecznych, które, przechodząc przez igły, tworzyły wielobarwne witraże. Zofia! Usłyszałem znów za plecami. Odwróciłem się gwałtownie. Przyłożyłem wizjer aparatu do oka i błądziłem w górze. Wiadomo, że płochliwe wilgi trzymają się korony, niezwykle rzadko sfruwając na ziemię. W pewnym momencie wśród gałęzi dostrzegłem jakieś kolory. Fiolet? Czerń? A więc nie wilga. To nie jej kolor ani wielkość. Nie mogłem zrozumieć. Żaden ptak nie mógł mieć tak ogromnych rozmiarów. Może tylko kilka ptaków zbiło się w gromadę. Wytrwale szukałem miejsca, z którego mógłbym wyraźniej się temu przyjrzeć. I nagle pociemniało mi w oczach. Miałem przed sobą twarz człowieka, schyloną, uśmiechniętą, szczerzącą zęby, a może raczej wykrzywioną w grymasie. W okularach słonecznych albo... Boże, przeszyła mnie od razu myśl. Trup. Zadrżałem. Oddaliłem się od znaleziska, mając nadzieję, że okaże się tylko optycznym złudzeniem, sennym koszmarem lub wyczynem jakiegoś dowcipnisia. Wróciłem po paru minutach. Twarz nie znikła. Przeżegnałem się i zadzwoniłem na policję. Wyszedłem przez las i czekałem w umówionym miejscu. Po pół godzinie pojawił się radiowóz. Zaprowadziłem całą ekipę, wspomaganą przez 2 psy, na miejsce. Wskazałem prześwit w gałęziach, w którym ukazywała się twarz. Nie mieli wątpliwości, że odnalazłem prawdziwego wisielca. Przymierzali się jakiś czas, aby wspiąć się na drzewo, ale w końcu postanowili zaczekać na przyjazd straży pożarnej. Oczywiście nie było mowy o wjeździe w ten gąszcz wozu strażackiego. W ruch poszły więc piły. Aby ściągnąć ofiarę uwięzioną w koronie świerka, trzeba było obciąć od dołu gałęzie. Po paru minutach drzewo wyglądało jak lizak na patyku. Dostawiono do niego 2 9-metrowe drabiny i ściągnięto wisielca, który sądząc po wydziobanych przez ptaki oczach i ogólnym stanie, oszczędzę szczegółowego opisu, musiał tam tkwić od kilku miesięcy. Takie wstępne diagnozy przynajmniej usłyszałem od funkcjonariuszy. Złożyłem zeznania, opisałem, jak doszło do makabrycznego odkrycia. Wyjaśniłem, że jestem właścicielem działki oddalonej o jakieś 2 kilometry, którą posiadam od miesiąca. Z pewnością krócej niż wisiał ten nieszczęśnik. Wskazywał na to ubiór, kurtka i skórzane rękawiczki. Samobójstwo zostało popełnione prawdopodobnie w zimowe chłody. Chociaż być może rękawiczki były nieodzowne, aby wdrapać się na szczyt kłującego świerka. Czy jednak człowiek w takiej desperacji odczuwa ból i troszczy się o to, by nie poranić sobie rąk? 3. Zasiadłem wieczorem przy butelce czerwonego wina, by uporządkować kłębiące się w głowie myśli. Włączyłem laptop. Wpatrywałem się w monitor, jakby to z niego, a nie z mojej głowy, wyłaniały się pytania. Po pierwsze, dlaczego człowiek wdrapuje się na szczyt drzewa, pod niebo i skacze do piekła? To pytanie raczej natury psychologiczno-religijnej. Jedną sprawą jest powód, który pcha człowieka do samobójstwa, a drugą – osobliwy sposób i miejsce jego popełnienia. Słyszałem o wielu wisielcach, najczęściej wykopywali sobie krzesło spod nóg. Ten przypadek był jednak niepojęty. Albo samobójca pragnął być w chwili śmierci bliżej nieba, albo chciałby jego zwłoki nie zostały odnalezione lub, gdyby je odnaleziono po latach, by nie można ich było zidentyfikować. Ukryte na wysokościach były widoczne tylko dla ptaków. Po drugie, czy w ogóle to było samobójstwo? Co prawda trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można by ofiarę wbrew jej woli wciągnąć tak wysoko, ale wyobraźnia mordercy znacznie różni się od wyobraźni przeciętnego obywatela. Być może powiesił, czy też powiesili zabitą wcześniej ofiarę w celu upozorowania samobójstwa. To wszystko jednak przeobrażało się w jakiś wyszukany scenariusz z powieści o zbrodni doskonałej. Trzecie pytanie dotyczyło mojej osoby. Dlaczego tego odkrycia musiałem dokonać właśnie ja? Kupiłem ten kawałek raju na ziemi i po miesiącu zachwytu odkrywam śmierć. Jakieś fatum? Albo raczej absurd? Nieoczekiwanie z ornitologa przemieniłem się w detektywa i uzmysłowiłem sobie rzecz zadziwiającą. Moje makabryczne znalezisko spowodowało, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wystukałem na klawiaturze zdania, które nie były jedynie tłumaczeniem. 4. Siedziałem do późna w nocy. Rano obudziło mnie pukanie do drzwi. Poczłapałem zdziwiony. Nigdy do tej pory jeszcze do mnie nie zaszedł. W progu stał mężczyzna, koło 40.
Dzień dobry, przepraszam za najście. Arkadiusz Kalecki. Jestem z kuriera. Wiem o pana wczorajszym odkryciu.
Uśmiechnął się porozumiewawczo. Mrugnął, gratulując dokonania.
Potrzebowalibyśmy, żeby nam pan opisał, jak do tego doszło, ale tak z pana perspektywy, jak pan to czuł?
Patrzyłem na niego, jakbym miał przed sobą mówiącego ludzkim głosem konia.
A może powinien pan zapytać, czy w ogóle mam na to ochotę?
Nie musiałem udawać zdziwionego i oburzonego jednocześnie.
Oczywiście,
uśmiechnął się przepraszający dziennikarz, jednak całkowicie niespeszony. Raz w życiu udzieliłem wywiadu i to telewizyjnego. Dopadli mnie kiedyś na ulicy z kamerą, gdy zatrzymałem się przed plakatem filmu Skandalista Larry Flint. Mężczyzna ukrzyżowany między nogami nagiej kobiety. Prowokacja, która była jednym z filarów akcji promocyjnej filmu Formana. Zapytano mnie, czy odbieram ten obraz jako profanację symbolu religijnego. Wstąpił we mnie duch obrońcy wartości chrześcijańskich, jakbym co najmniej był członkiem ówczesnego ZHN-u. Mówiłem o zadziwiającej dysproporcji w żonglowaniu symbolami chrześcijańskimi, a na przykład muzułmańskimi. Gdyby cokolwiek takiego przytrafiło się Mahometowi, pół skretyniałej Europy stanęłoby w obronie świętych symboli islamu. Wypowiedziałem jeszcze kilka natchnionych zdań. Poczułem się jak zawodowiec. Cóż za błyskotliwość! Na swoje nieszczęście zapragnąłem nagle być jeszcze dowcipny. Sądząc, że już po wywiadzie, mrugnąłem do redaktora i powiedziałem, spoglądając na plakat: a tak między nami to nie jest najgorsze miejsce dla mężczyzny, między udami kobiety. Widziałem, że rozbawiłem ekipę filmowców. Przeszarżowałem. Nie będąc nawet amatorem, udawałem profesjonalistę. Podekscytowany czekałem na wieczorne wiadomości. Materiał miał iść na kanale ogólnopolskim. Zasiadłem przed telewizorem razem z mamą. Bałem się, czy aby na pewno to puszczą. Jest! Pojawiłem się. Wypowiedziałem jedno zdanie z polotem Jana Rokity w najlepszej formie, po czym mrugnąłem okiem do widza, a więc i do mojej matki, i spuentowałem już innym tonem.
A tak między nami to nie jest najgorsze miejsce dla mężczyzny, między udami kobiety.
Matka wstała, pokręciła głową i wyszła z pokoju. Byłem jak drzewo, w które trafił piorun. Płonąłem. Próbowałem dodzwonić się do telewizji i znaleźć redaktora wydania. Nadaremnie. Nazajutrz już w sklepie znajoma sprzedawczyni powitała mnie okrzykiem:
świetnie, zaraz gdy pana obejrzałam w telewizji, powiedziałam mojemu mężowi, gdzie jest jego miejsce.
Ja, stary kawaler, z niemalże zerowym doświadczeniem w sprawach damsko-męskich, uznany za wyrocznie w dziedzinie seksu małżeńskiego. W ciągu dnia zebrałem jeszcze kilka komplementów. Stałem się jednodniowym bohaterem. Zezowate szczęście. Pomimo sukcesu poprzysiągłem sobie nigdy więcej wywiadów. Pokręciłem zatem głową i powiedziałem dobitnie stojącemu w progu dziennikarzowi kuriera – nie. Był na tyle inteligentny, że pojął, iż nie pomogą tu żadne targi. Wzruszył ramionami obrażony.
Pana sprawa, ale my i tak wszystko wiemy.
Wiedzieli. W weekendowym wydaniu kuriera ukazał się reportaż zatytułowany Człowiek z drzewa z makabrycznym zdjęciem samobójcy. Makabrycznym, pomimo że oczy przysłonięto mu czarnym paskiem. Tekstu było niewiele, za to na całą kolumnę wstawiono ekspresyjne zdjęcie ogołoconego drzewa ze zwisającym z niego sznurem z pętlą. Na tle błękitnego nieba przepływały białe obłoczki. Musiała to być inscenizacja zrobiona na potrzeby gazety. Ktoś stamtąd miał najwyraźniej swoje wtyczki w policji. Inscenizacja przekłamująca realia, gdyż w miejscu, gdzie na zdjęciu był zawieszony sznur, w istocie znajdowały się nogi mężczyzny. W rzeczywistości ciało znajdowało się 3 metry wyżej, niż wskazywała na to pętla na fotografii. Niemalże na samym wierzchołku. Z artykułu dowiedziałem się, że denat Andrzej G. był mieszkańcem Torunia. Miał sklep drzewny, w którym handlował surowcem z całego świata. Wyszukane gatunki drewna tekowego, cedrowego, machoniowego itd. Miał też wspólnika, Marka D., który, oczyściwszy firmowe konta, akurat po wzięciu potężnych pożyczek, wyjechał do Australii. Andrzej G., zostawiony sam z długami i problemami firmy, też postanowił uciec przed odpowiedzialnością. W niebyt. Tym bardziej, że nie mógł liczyć na wsparcie i zrozumienie najbliższych. Tytuł w oczywisty sposób nawiązywał do filmów Wajdy i miał wyrażać prawdę, że drzewo było przeznaczeniem naszego bohatera. Artykuł pomijał w ogóle pytanie, które ja postawiłem sobie jako pierwsze. Pytanie o wyszukany, zagadkowy sposób odebrania sobie życia. Pomimo, że tekstu przy zdjęciach było wybitnie mało, miałem w nim swoje miejsce. Mężczyzna, który znalazł szczątki Andrzeja G., milczy. Nie chce wypowiadać się dla mediów. Są odkrycia, które powalają, które odbierają mowę. Nie przypuszczamy bowiem, aby milczenie Stanisława M. było spowodowane jakimkolwiek związkiem odkrywcy z ofiarą. Co za gnój, krzyknąłem. Zdanie było tak chytrze i przewrotnie skonstruowane, że za pomocą nie mówiło tak. Jedynym wyjściem z sytuacji było zapomnieć o tym paszkwilu. Nie będę przecież kogoś skarżył za to, że nie przypuszcza, aby wiązało mnie coś z wisielcem. Dzięki człowiekowi z drzewa stałem się nagle znany we wsi. Ludzie zaczęli mi się kłaniać. Koniec z anonimowością. W ciągu 2 dni zostałem zagadnięty przez kilku chłopów, a także przez sklepową, panią Mariannę, która pełniła funkcję miejscowej agencji informacyjnej. Zaistnienie w mediach już po raz drugi w moim życiu miało błyskawiczne przełożenie na moją popularność. 5. 2 dni po ukazaniu się artykułu poszedłem ponownie na miejsce tragicznego zdarzenia. Zbliżając się, usłyszałem głośne, przerywane śmiechem rozmowy. Pod drzewem stała grupka 5 osób i rozbawiona komentowała wyczyn samobójcy. Wycofałem się, by nie dostać się w sidła ciekawskich. Czy drzewa nie należałoby ściąć? Czy potem, co się stało, może sobie neutralnie rosnąć jako zwykły element lasu? A może jest naznaczone i musi dźwigać historię cierpienia? Po głowie chodziły mi pytania niby absurdalne. Co będzie bardziej symboliczne? Czy to ogołocone z gałęzi drzewo, czy miejsce po jego wycięciu? Może ciekawscy przychodziliby i wskazywali na pieniek: oto ścięte drzewo wisielca. Przez kolejne kilka dni próbowałem zapomnieć o sprawie. Wróciłem do ornitologii. Szerokim łukiem omijałem świerkowy las. Nabyłem mapę powiatu z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi. Byłem dumny, gdy znalazłem wśród nich Witalnik. Do mojej wsi przylegało Henrykowo, nazwane od imienia hrabiego Henryka Tarnickiego. Na początku XIX wieku wybudował tu pałacyk, z którego zachowały się jedynie schowane w trawie fundamenty i zasypane piwnice. Żona hrabiego po 20 latach spędzonych w Puszczy Noteckiej stwierdziła, że nie chce dokonać żywota w chaszczach. Majątek zatem trafił w ręce Żyda, a państwo wyjechali do Berlina. O tym, iż przed laty stał tu dwór, świadczyły tylko szpalery dębów.